Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii.
Siostry i bracia zakochani w Słowie Bożym i mający w sercu pragnienie poznawania ludzi Boga, odsłonięcia tego, co ukryte w genealogii naszego Pana Jezusa Chrystusa, bo przecież chcemy poznawać bohaterów biblijnych, których historia zbawienia związała z Jezusem Chrystusem przez drzewo genealogiczne. Podczas naszego ostatniego spotkania przyglądaliśmy się Jakubowi, który, no właśnie, oszukany przez swojego teścia, otrzymał jako pierwszą z żon starszą siostrę, Leę. Później od razu zawalczył o Rachelę, ale musiał odpracować kolejne 7 lat. I widzieliśmy, że ta, która była umiłowaną, ukochaną żoną, przez długi czas nie mogła dać Jakubowi potomka. Wiemy, że było powszechnym zwyczajem wzbudzanie potomstwa z niewolnic żon i tak się również działo w przypadku Jakuba. Lea, jej niewolnica i niewolnica Racheli dały Jakubowi synów i nawet córka się tam pojawiła, a łono Racheli było cały czas zamknięte. Ta, która była miłością życia, nie owocowała. Na pewno ci z was, którzy są rodzicami, którzy długo czekali na potomstwo, potrafią zrozumieć Jakuba i Rachelę, ich tęsknotę, ich pragnienie, ich pytania, również pytania do Boga. Dlaczego tak się dzieje? I pomimo tego, że Jakub miał już wielu synów, to dopiero wtedy, gdy Rachela zaszła w ciążę, urodziła syna z tą nadzieją, że jest szansa na kolejnego, dlatego dała mu imię Józef, dopiero wtedy Jakub zwrócił się do swojego teścia: zwolnij mnie, proszę, abym mógł wrócić do mojego miejsca i do mojego kraju. Właśnie wtedy, kiedy doczekał się owocu swojej miłości, kiedy zobaczył, że ta miłość potrafi owocować, zdecydował się odejść. W kontekście tego oczekiwania, które przeżył Jakub i Rachela, pomyślałem sobie, że czasem trzeba długo czekać na owoce prawdziwej miłości. Na owoc relacji, która jest miłością, która jest przyjaźnią. I że potrzeba ludzkiej cierpliwości, ale też potężnej łaski Boga, aby nie zrezygnować, aby się nie zniechęcić, aby sobie nie odpuścić, aby nie przyjąć do wiadomości kłamstwa diabła, że miłość nie jest życiodajna. I nie chodzi mi teraz jedynie o potomstwo w kontekście fizycznym, w sensie zrodzenia dzieci, ale chodzi o każdą relację. Może przede wszystkim o relację z Bogiem, o dojrzewanie w tej miłości. Bo przecież każdy z nas się przekonał o tym, że im dłużej się czeka, tym jednak tak zwyczajnie po ludzku siły słabną. Czasem zaczyna brakować motywacji. Nie bardzo już wiadomo, na co się czeka. A kiedy pojawiają się inne drogi wyjścia, to łatwo jest zapomnieć, zrezygnować, przyjąć zupełnie nową optykę, wycofać się. Myślę, że ta droga, którą pokazują nam patriarchowie, bo przecież Abraham i Sara czekali ćwierć wieku, Izaak i Rebeka też musieli poczekać, Jakub i Rachela, jego ukochana, również byli wystawieni na tę próbę cierpliwości i wytrwałości. Te biblijne historie zadają nam dzisiaj pytanie o nasze czekanie, o naszą wytrwałość, o cierpliwość. Ostatecznie są pytaniem o wiarę, o to, co robimy, jak reagujemy, gdy Bóg wydaje się mieć problem ze słuchem, gdy nie reaguje, gdy milczy, gdy jest, no właśnie, gdy jest nieobecny, a przynajmniej takie odnosimy wrażenie. I wszystko na tym świecie, a nawet poza tym światem, próbuje nas przekonać, że rzeczywiście Boga nie interesuje nasze życie. Przychodzi demon z tą konkretną pokusą. Myślę, że to pytanie o cierpliwość w budowaniu relacji, o cierpliwość i wytrwałość w miłości, przyjaźni, dziś przy okazji tego święta, które związane jest z osobą biskupa i męczennika z III wieku, świętego Walentego, jest pytaniem zasadnym i bardzo potrzebnym. Możemy siebie nawzajem dziś motywować i zapraszać do tego, by wytrwać, by się nie zniechęcać, by nie rezygnować, by nie przestać kochać. By nie o nas były słowa z drugiego rozdziału ostatniej księgi Biblii, Apokalipsy, słowa pierwszego z siedmiu listów przekazanych do kościołów. Mam jednak przeciw tobie to, że zaniedbałeś swoją pierwotną miłość. Przypomnij, że sobie skąd spadłeś. Zacznij pokutować. Zacznij znowu spełniać dawniejsze czyny. Zaniedbałeś swoją pierwotną miłość? A przecież grzech zaniedbania nie jest byle czym. To bardzo konkretna odpowiedzialność. Ale wróćmy do historii Jakuba i do pragnienia, które zrodziło się w jego sercu, by wrócić do domu swojego ojca. Doczekał się wreszcie syna zrodzonego przez jego ukochaną żonę. Pomyślałem sobie, wybiegając nieco w przyszłość, że być może ta niezwykła, szczególna, wyjątkowa miłość i faworyzowanie właśnie syna Racheli, Józefa, było jednym z powodów ogromnej nienawiści pozostałych braci Józefa, która sprowadziła na niego śmiertelne niebezpieczeństwo, ale o tym jeszcze sobie powiemy. Natomiast Jakub, nieświadomy jeszcze tego wszystkiego, co się wydarzy w przyszłości, zwraca się do swojego teścia z prośbą, by ten pozwolił mu zabrać żonę, synów i odejść. Bo przecież służba Jakuba, ta jego praca, była niezwykle sumienna i przyniosła Labanowi ogromne profity. Ale że Jakub nie może odejść z domu swojego teścia z pustymi rękami, trzeba ustalić zapłatę. Cóż więc mam ci dać? Nic mi nie dawaj. Uczyń mi tylko to, co ci powiem, a będę nadal pasł twe stada i będę się nimi opiekował. Obejdę dzisiaj wszystkie twe stada i oddzielę z nich wszystkie jagnięta centkowane, pstre i czarne spośród owiec oraz koźlęta pstre i centkowane spośród kóz. Niech one będą moją zapłatą. Jakub doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że białą wełnę ceniono sobie bardziej niż szarą lub ciemną i dlatego nie chciał pozbawiać teścia zwierząt, które przynosiły największe profity. Laban naturalnie przystał na tę propozycję, tym bardziej, że w stadach na wschodzie owce na ogół są białe, kozy są czarne, więc Jakub zażądał jako zapłaty dla siebie zwierząt o bardzo rzadkim ubarwieniu. Czarne owce, kozy mające białe plamy. Laban uważał, że zrobił naprawdę dobry interes. Ale mając też w głowie to, że Jakub cieszy się niezwykłym błogosławieństwem Boga, Laban tego samego dnia oddzielił wszystkie kozy centkowane pstre, wszystkie kozy centkowane i pstre, wszystkie, które miały cokolwiek sierści białej i owce czarne i dał je swoim synom. Ponadto wyznaczył odległość równą 3 dniom drogi pomiędzy sobą a Jakubem i kazał swojemu zięciowi paść pozostałe owce. Jakub, który znał się na rzeczy, przecież już od wielu lat pasł stada swojego teścia, znalazł sposób wpływania na umaszczenie potomstwa kóz i owiec i okazało się, że to postępowanie Jakuba przyniosło konkretny efekt w postaci potężnych stad. Autor biblijny zaznaczy w ostatnim wersecie 30 rozdziału, że w ten sposób bogactwo Jakuba coraz bardziej się powiększało. Miał on już liczne stada owiec i kóz, wiele krów, a także sługi i służące oraz wielbłądy i osły. Naturalnie pomysłowość Jakuba nie podobała się jego szwagrom, którzy mówili bardzo otwarcie: Jakub zabrał wszystko, co należało do naszego ojca. Cały swój majątek osiągnął z dóbr naszego ojca. Ponadto nasz bohater przekonał się o narastającej niechęci swojego teścia. Biblia powie, oblicze Labana nie było przyjazne dla niego, nie tak jak wczoraj i jak wcześniej. I wtedy odzywa się Bóg. Po wielu, wielu latach Pan powiedział do Jakuba, wróć do ziemi twych ojców, do twoich krewnych, ja w moim słowie będę z tobą. Tak brzmi 3 wers 31 rozdziału Księgi Rodzaju według Targumu Neofiti. W Biblii pierwszego kościoła, w tłumaczeniu z Septuaginty, usłyszymy, wracaj do krainy swojego ojca i do swojej rodziny, ja będę przy tobie. Skoro Bóg powiedział, Jakub szybko posłał po swoje żony, przedstawił im całą sytuację i usłyszał w odpowiedzi, czy mamy jeszcze jakiś dział albo dziedzictwo w domu naszego ojca. Czy nie uznał nas jakby za całkiem obce? Sprzedał nas przecież, a nadto nasze wiano wydał na swoje potrzeby. Ani Lea, ani Rachela nie były ślepe. Widziały narastający konflikt, zdawały sobie doskonale sprawę z tego, co się dzieje. Jakub wykorzystał moment, w którym jego teść udał się na strzyżenie swoich owiec. To nie było jednodniowe wydarzenie. Przeciwnie. Strzyżono równocześnie całe stada. Z tej okazji właściciel wydawał w plenerze wielkie przyjęcie, zapraszał honorowych gości. Cała impreza trwała wiele dni. Dla Jakuba była to świetna okazja, by spakować siebie, swoje żony, swoje stada i iść w kierunku Kanaanu. Autor biblijny zaznaczy jeszcze, że Rachela ukradła posążki należące do jej ojca. To były prawdopodobnie figurki bóstw domowych, jakichś idoli. Według niektórych uczonych i komentatorów Słowa Bożego posiadanie takich bożków dawało tytuł do prawa własności. Być może Rachela chciała mieć jakąś formę zabezpieczenia, które dawałoby jej szansę, nadzieję, że nie zerwie z domem swojego ojca wszystkich łączących ją więzów. Labanowi doniesiono o ucieczce Jakuba dopiero po 3 dniach. W opowieści targumicznej przeczytamy, że pasterze Labana przybyli, aby napoić owce przy studni, ale nie byli w stanie tego uczynić. Czekali oni 2-3 dni, mając nadzieję, że przypadkiem woda wyleje, ale woda nie wylała. Wtedy doniesiono Labanowi na 3 dzień, że Jakub uciekł. Tak jakby z odejściem naszego bohatera, patriarchy, skończyło się błogosławieństwo w tamtym rejonie. Reakcja Labana była prosta do przewidzenia. Zebrał swoich krewnych, wyruszył w pościg za Jakubem. Po 7 dniach dogonił go na górze Gilead. Tekst Targumu Neofiti kontynuuje tę myśl związania błogosławieństwa dla całej tamtej krainy z osobą Jakuba opisem ukazania się Boga Labanowi we śnie. Bóg wtedy bardzo konkretnie ostrzegł ojca Lei i Racheli, by przypadkiem nie wypowiadał w kierunku Jakuba złych słów, by go nie przeklinał. Ale Laban, rozsierdzony całą sytuacją, odzywa się do Jakuba następnego dnia. Cóż uczyniłeś? Oszukałeś mnie, uprowadziłeś moje córki jak więźniów, którzy uciekają przed ostrzem miecza. Czemu uciekłeś potajemnie? Oszukałeś mnie i moje córki. Nic mi nie powiedziałeś. A przecież odprawiłbym cię z weselem, z pieśniami, bębnami, cytrami. Nawet nie dałeś mi ucałować moich wnuków i mych córek. Postąpiłeś nierozsądnie. Mam ze sobą siły i oddziały liczne, aby uczynić ci źle. Ale Bóg ojca waszego tak mi powiedział w nocy: uważaj, nie rozmawiaj z Jakubem ani dobrze, ani źle. Skoro już jednak ruszyłeś w drogę, bo bardzo ci było tęskno za rodziną twego ojca, to czemu skradłeś mi moje bożki? Jakub oczywiście nie wiedział, że jego ukochana żona zabrała posążki bóstw domowych. Dlatego dał zgodę na przeszukanie całego obozu, a człowiekowi, który dokonał kradzieży, miano odebrać życie. Przeszukanie namiotu Jakuba, namiotu Lei, namiotów 2 nałożnic, czyli Bilchy i Zilpy, nic nie dało. Laban wszedł więc do namiotu Racheli. Ale ta ukryła najpierw posążki pod siodło wielbłąda, usiadła na tym siodle i wymawiając się kobiecą przypadłością, stwierdziła, że nie może wstać. Laban niczego nie znalazł. To spowodowało ostrą reakcję ze strony Jakuba. Zaczęła się kłótnia i Jakub wyrzucił z siebie wszystkie żale, które miał do swojego teścia. Na szczęście Laban poszedł po rozum do głowy i zaproponował zawarcie przymierza. I nadano temu miejscu nazwę Świadectwo Zgody. Po odejściu Labana Jakub ruszył w dalszą drogę i spotkał aniołów Boga. Nie wiedział, kim oni są. Czy to posłańcy Labana, który jednak wrócił, aby ścigać swojego zięcia, czy może zastępy Ezawa, który przychodzi, by się spotkać i zemścić, a może rzeczywiście to są aniołowie, którzy przychodzą, aby wybawić mnie z rąk ich obu. Jakub wiedział, że Bóg chce go obronić. I dlatego, zakończywszy sprawę z Labanem, zdecydował się na spotkanie ze swoim starszym bratem bliźniakiem i wysłał do niego poselstwo. Ale ludzie wysłani do Ezawa wrócili bardzo szybko, mówiąc, że Ezaw idzie na spotkanie swojego brata, mając przy sobie 400 zbrojnych ludzi. Reakcją Jakuba było przerażenie i strach. Szybko podzielił ludzi, których miał przy sobie, i swoje stada na dwa obozy, mając nadzieję na to, że choć połowę majątku ocali. Ale też Jakub zaczął się modlić. Zaczął wołać o pomoc Bożą. A zaraz po nocy spędzonej na modlitwie wysłał sługi z częścią swojego dobytku, aby udobruchać swojego starszego brata. Podczas kolejnej nocy wstał i zabrał obie swoje żony, dwie nałożnice, 11 dzieci i przeprawił się przez brud potoku Jabok. Na swoich ramionach przeniósł wszystko to, co posiadał. Przejście przez ten potok było symbolicznym zamknięciem pewnego etapu życia Jakuba. Ten, który faulował, podkładał nogę, chwytał za piętę, oszukiwał, wziął odpowiedzialność za wszystko, co się wydarzyło. Można by powiedzieć, nareszcie. Ale żeby cała historia Jakuba została dopełniona, potrzeba było jeszcze jednego. I o tym powiemy sobie w następnym spotkaniu.